kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Tutaj już byliśmy kiedyś.
Tak, tak. Proszę zobaczyć, że
to jest Tadeusz Makowski.
Obrazy Makowskiego, widzimy Poznańską. I wie pan, cały właściwie czas, prawie cały czas tych naszych spotkań związany jest z nazwiskami, które coś w historii sztuki znaczą, ale ja też wybrałem sobie takie nazwisko, które można powiedzieć nie istnieje w historii sztuki, którego szukając gdzieś po muzeach, może gdzieś udałoby się jakieś ślady prac znaleźć.
No przyznaję się, że nazwisko Heleny Ciechanowskiej słyszę po raz pierwszy.
Helena Ciechanowska... Nie wiem, dlaczego nazywali ją Lilą Ciechanowską, podpisywała się jako Saga. To jest bardzo tajemnicza postać i właściwie moglibyśmy o niej nie robić spotkania, ale obraz, który tutaj jest, jest zaskakujący, dziwny, fascynujący, nie do końca zrozumiały, chociaż nie treściowo, ale od strony czysto technicznej.
Mówimy o portrecie profesora Jana Danysza.
Mówimy o portrecie Jana Danysza, ale wróćmy jeszcze do takich podstawowych dat. Ona się urodziła w 1884 w Warszawie. Zmarła, i to jest nawet dokładnej daty nie ma, pisze o niej, czy mówi o niej w takim wywiadzie Brandel, że moja najwierniejsza przyjaciółka zmarła niedawno, ale nie wiemy, który to jest rok. Nie wiem nawet, kiedy on dokładnie to mówi, o którym roku mówi, w Collioure we Francji. No tylko takie ślady. Nigdzie nie znalazłem rzeczywistej daty jej śmierci.
Przypomnijmy tylko, że Brandel był zaprzyjaźniony z Ciechanowską, że gościła go wielokrotnie, pomagała mu finansowo, pomagała mu w ogóle życiowo.
Ta Ciechanowska zaczęła studiować w Warszawie, zaczęła studiować rzeźbę.
To też niezwykłe. Kobiety na początku XX wieku, artystki kobiety, to już jest rzadkość, rzeźbiarka, rzadkość kompletna.
Wyjeżdża do Paryża i chyba tej rzeźby w ogóle nie uprawiała. Rzeźba to jest drogie atelier, prawda? Drogie materiały. To nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli mówimy o Brandlu, który bieduje, głoduje, który nie ma na czym trawić te swoje grafiki i tak dalej, no to przy rzeźbie naprawdę trzeba mieć jakiś wkład finansowy, żeby można było sobie taką pracownię stworzyć.
No, materiał jest potrzebny przecież. To
tak, koszty
są
olbrzymie. Oczywiście, więc ona z konieczności staje się malarką, staje się rysowniczką. W okresie I wojny światowej robi ponoć bardzo piękne i rozchwytywane lalki dla takiej firmy innej Polki, pani Łazarskiej, więc w taki sposób radzą sobie z życiem. No ale gdzieś, nie wiemy kiedy, bo tu zupełnie nie mamy żadnych danych biograficznych, poznaje profesora Jana Danysza. Lekarza, biologa, w ogóle taką piękną od strony naukowej postać, która pracuje w Instytucie Pastera. I niewątpliwie jest to człowiek, który ma za co żyć. Jest żonaty.
I to jest pierwsza komplikacja.
Tak, tu jest pewna sprawa, właściwie schodzimy trochę na taki poziom plotki. Nie wiem, czy konieczne, ale może coś wyjaśniające. Otóż to małżeństwo Jana Danysza z żoną było bardzo trwałe, mimo tego, że pojawiła się Lila w jego życiu. I jakoś żona to zaakceptowała, więc wybrała, jakby nie chciała widzieć, że mąż również jest zakochany w jakiejś innej. I to Sèvres pod Paryżem, gdzie mieszkali, stało się też taką meką dla artystów, którzy tam przyjeżdżali. Ta postać była znana chyba w większości, przynajmniej tych głośniejszych artystów polskich, którzy byli w Paryżu.
No tutaj ten aspekt finansowy jest ważny. Artyści mieli szansę sprzedać obraz, mieli szansę też w jakimś sensie promować swoją twórczość.
Tak, a na dodatek, jeśli trafiało się na wybitnego człowieka, wybitnego naukowca, który nie stronił od sztuki, prawda? Dla którego ta sztuka była ważna. Czy jakbym zadał panu pytanie, nie czytając podpisu, jaką techniką jest to wykonane?
No pomyślałbym, że to jest ołówek.
No właśnie, ale jaki kolorowy ołówek, prawda? No to jest bardzo ciekawe. Obraz jest na płótnie.
Niezwykle szczegółowy, drobiazgowy.
Właśnie, to jest coś niebywałego. Bardzo pięknie, powiedziałbym, rysowany, malowany również. Niech pan zobaczy, że ten cienki pędzelek tutaj pracuje, waszem, na wszystkie strony, ale podstawowym chyba elementem jest właśnie ołówek czy kredka, bo nawet najbardziej cienkim pędzelkiem nie dałoby się zrobić trochę wysiejącej fryzurze, prawda?
I brodzie, no przecież to jest tak szczegółowo wykonany portret, to jest właściwie fotografia.
Tak, ale ta fotografia, która doskonale pokazuje właśnie efekty światła, łapania w tych wypukłych oczach, na nosie tego światła i całą taką skalę bogactwa tej brody, która tutaj charakterystyczna, zresztą bo znamy postać profesora z fotografii, więc ta broda, którą miał, była też taka charakterystyczna. Chciałoby się powiedzieć, świetny obraz, obrazorysunek, świetny, bo pod względem właściwie artystycznym no niczego nie możemy się tutaj przyczepić i powiedziałbym, że szkoda, że to był pewnie tylko jeden taki wysiłek, bo raczej jeżeli znamy obrazy, to takie jak tutaj.
No właśnie, jesteśmy już przed kolejnym obrazem, czyli Martwą Naturą.
Martwa Natura.
Heleny Ciechanowskiej.
Właśnie, ale ja ją pokazuję właśnie w kontekście tego, w kontekście tej osoby. To jest malarstwo trochę takie ciężkie, bardzo tradycyjne. Jak zestawimy to z wiszącą wyżej Martwą Naturą Makowskiego, to widzimy przepaść między tymi obrazami. Tu subtelność przemyślenia wszystkiego, a tutaj właściwie taka akademicka, ciężka maniera z mocnym położeniem farby, bo widzimy tutaj nawet takie impasty w światłach, ale ani kompozycyjnie, ani kolorystycznie niczego nadzwyczajnego tutaj nie zobaczymy. Pewien ton złotawy.
Trochę światła, prawda, na tej misie i trochę światła także na tym dzbanie.
Tylko gdybyśmy zaczęli mówić o sztuce szerzej, to myślę, że takich obrazów jeszcze w okresie studenckim na różnych akademiach powstawało tysiące. I ona niczym by nas tutaj specjalnie nadzwyczajnym, jakimś własnym widzeniem, własnym dotknięciem, pędzlem, płótna nie przyciągnęła. Nie mamy ani poczucia swobody malarskiej, ani jakiegoś głębokiego przemyślenia. Sądzę, że na tym to malarstwo się zatrzymało. A więc zestawmy go jeszcze raz z portretem Jana Danysza. O ile on skromny, ale o ile ciekawszy jest, prawda, że właściwie dzisiaj, gdybyśmy szukali jakiegoś wzorca w sztuce innych artystów, to, co zrobiła tutaj Ciechanowska, wydaje się być czymś takim zupełnie osobnym, zupełnie jakimś nadzwyczajnym. Owszem, portretów mamy tysiące z okresu przełomu wieku, czy z lat 20. czy 30., ale ten ma swój dziwny charakter. Czy to tylko miłość do profesora zadecydowała o czymś takim, czy jednak jakiś nie do końca rozwinięty rodzaj talentu, który w sobie nosiła? Trudno o niej mówić, nie mając większego zestawu prac, nie mając jakichś danych szerszych. Ja gdzieś jej rysunek kiedyś widziałem również, szukając w Prowansji, pracując nad Zawadowskim, szukając w Prowansji różnych śladów, ale to były tylko rysunki lepsze, gorsze, nic więcej, więc naprawdę o tej Ciechanowskiej chyba nic więcej powiedzieć nie możemy.
Ale zapraszamy, by obejrzeć te prace, bo może to jedno z niewielu miejsc, gdzie Ciechanowską można oglądać.
Być może, że to jest jedyne miejsce, gdzie możemy ją pooglądać. Powiem panu tak, że czuję jakiś sentyment dla artystów, którzy no nie tylko mieli ciężkie życie, lepsze, gorsze, ale nie byli w stanie się wybić, może nie mieli nawet szansy, bo czasami nawet nie mieli tej sytuacji materialnej, która pozwoliłaby na kontynuowanie twórczości, musieli zarobkować nie wiadomo czym. A jeśli ktoś przekazał nam, tak jak w tym przypadku Prochaska, ślad, trop, bo poza Prochaską nigdzie więcej już jej nie znalazłem. Więc to jest trochę też takie wzruszające. Jakiś krąg ludzi, znajomi, rozmowy, odwiedzania się w Paryżu, w Prowansji, gdzieś przy plenerach być może. I to też jest taki element trochę wzruszający. Odkrycie kogoś, kto tak naprawdę nie istnieje w historii sztuki.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.